Dobry wieczór, Wojciech Szuleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za Historia. Iż trochę świątecznie, no może nie, zobaczymy jak to będzie. Mój dzisiejszy gość, ksiądz Krzysztof Niedautowski, rektor Kościoła Świętego Jana w Gdańsku i duszpasterz środowisk twórczych Archidiecezji Gdańskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
No dobrze, to w takim razie święta... pewne daty, pewna historia. Parokrotnie żeśmy rozmawiali o różnych aspektach historycznego tła tego wszystkiego, co działo się na przełomie tysiącleci wokół narodzin Chrystusa. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy troszeczkę spojrzeli na to z punktu widzenia no tak naprawdę tych trzech wielkich religii, które zresztą, mówiąc najkrócej, skupiają wyznawców tego samego Boga, tworząc jakby zupełnie inny świat. To chyba trochę tak jest, czy ja myślę, że jest inaczej. Te religie abrahamowe, wywodzące się z tej jednej tradycji, uznające notabene swoje autorytety, ale na różne sposoby. No jest ten Isa ibn Marian, Jezus Chrystus, który na przykład w islamie jest no, trochę jednak kimś innym.
Innym, ale bardzo ważnym rzeczywiście. I to prawda, że ta intuicja o wspólnym korzeniu, o wspólnym założycielu trzech religii, czyli Abrahamie, czy też Ibrahimie, jak nazywają muzułmanie, to jest opowieść o wielkiej przygodzie wiary, o tym, że ktoś odczytał wezwanie, znak, powołanie. Ktoś miał odwagę wyruszyć w nieznane i ktoś dał początek pokoleniom ludzi, którzy tak jak on uwierzyli. No, oczywiście tu na różnych drogach te tradycje się potem różnicują, trochę rozchodzą, ale ten wątek wspólny jest bardzo podobny i to jest podtrzymywane do dzisiaj. Jest o co się oprzeć, aczkolwiek jest to strasznie kruchy projekt, jeśli chcielibyśmy te trzy religie jakby zjednoczyć po tylu tysiącach lat. Jest taka inicjatywa, niedawno zupełnie, w 2019 roku papież Franciszek w Abu Dhabi, czyli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, miał spotkanie takie międzyreligijne i nawet powstał tam dokument. Jak to dokumenty, oczywiście jest to tylko papier, chociaż za tym jest intencja i pewna ciekawa inicjatywa o właśnie braterstwie religijnym. To wtedy podpisane zostało tam w Abu Dhabi przez papieża Franciszka i wielkiego szejka Uniwersytetu Al-Azhar z Kairu. I za tym poszła inicjatywa, która stała się ciałem rok temu, dokładnie rok temu, tam właśnie w tym wielkim mieście Zjednoczonych Emiratów, na wyspie, koło Abu Dhabi powstał dom rodziny abrahamowej, tak się to nazywa, wielka inicjatywa no, społeczna, religijna, architektoniczna również, ponieważ zbudowano i zainaugurowano już działalność trzech świątyń na jednym podwórzu. Bardzo symbolicznie, na jednym podwórzu, to znaczy duży taki jakby ogród, ogromnych rozmiarów przestrzeń, która pomieściła w sobie trzy kubiki, trzy jednakowe bryły. To jest bardzo dziwne, bo zazwyczaj meczet i synagoga i kościół się różnią od siebie zewnętrznie, a tym razem brytyjsko-gański architekt zaprojektował to tak, że one są identyczne z zewnątrz, oczywiście różnicują się w fasadach, ale jest to Kościół Świętego Franciszka, jest to synagoga i jest to meczet, które wewnętrznie są ukształtowane inaczej, wpuszczają inaczej światło, są zwrócone w inne kierunki symbolicznie. Ale ta inicjatywa wydaje mi się bardzo, bardzo cenna i ważna i ona nie jest tylko na papierze i nie jest martwa, ponieważ dzieje się tam dużo spotkań, również jakiś festiwal muzyczny, który nawiązuje do tych tradycji religijnych i żywi ludzie uprawiają tam to, co my nazywamy duszpasterstwem, czyli to są żywe świątynie. Tam się ludzie modlą, przychodzą, mogą przyjść również niewierzący w celach edukacyjnych. Chyba pierwszy raz coś takiego zbudowano i na tyle było to dla mnie atrakcyjne i ciekawe, że namówiłem Marka Kamińskiego, naszego polarnika, wędrowca, żebyśmy się może w przyszłym roku, a może już w tym roku, wybrali na taką wyprawę właśnie śladem Abrahama. I od końca byśmy zaczynali właśnie w tym Abu Dhabi, odwiedzając to miejsce i rozmawiając, czy też umawiając jakieś ważne spotkania z ludźmi, którzy by chcieli o takiej idei rozmawiać. No a potem ewentualnie odwiedzilibyśmy te miejsca, które realnie są związane z Abrahamem przez jego kult, przez jego narodziny, przez jego miejsce pochówku. Więc byłaby to pewnie południowa Turcja. To jest Urfa, miasto, w którym jedna z tradycji umiejscawia narodziny Abrahama, chociaż to Ur Chaldejskie jest pewnie gdzie indziej. Natomiast potem wiadomo, że Jerozolima i Hebron, gdzie w Hebronie jest grób Abrahama, też czczony przez i przez Żydów, i przez chrześcijan. No i wreszcie Mekka, gdzie też jest ślad Abrahama w postaci czarnego kamienia, tej świątyni Kaby. To też jest miejsce, które muzułmanie przypisują Abrahamowi, a właściwie Ibrahimowi i jego synowi. Tutaj my mamy w tradycji biblijnej Abraham ma syna Izaaka, a tam jest Ismail. Czyli też syn, ale inny, i też opowieść o potencjalnym ofiarowaniu go, ale trochę inna. A to już są szczegóły, możemy o tym porozmawiać, ale podrzucam taki pierwszy trop. Chcielibyśmy, żeby to wyprawa nie była turystyką, tylko żebyśmy dotarli do tych korzeni i spróbowali porozmawiać o tym, czy ta jedność zakorzeniona w Abrahamie jest w jakiś sposób realna w wydaniu dzisiejszych.
No tak, ona się pojawiła też niespodziewanie w polityce. No, przypomnijmy, że porozumienia pomiędzy Izraelem a częścią krajów Zatoki Perskiej zostały nazwane właśnie tym imieniem, no trochę jakby w intencji, jak rozumiem, też szukania tych wspólnych korzeni. Co prawda dzisiejsza sytuacja w Izraelu i w Strefie Gazy podejrzewam, rzutuje na pogorszenie, czy też może inaczej, poszukiwanie zupełnie innych wątków, które raczej nas dzielą niż łączą. Czy to jest trochę tak, że mamy do czynienia z taką szlachetnym poszukiwaniem Boga przez człowieka w przeciągu tych tysięcy lat, a równocześnie mamy historię, która tych ludzi na różne sposoby dzieli? I to dzielenie czasami uzyskuje, mówiąc najkrócej, taki religijny placet. Ma taki znak, kiedy szczególnie mówimy sobie, że w imię właśnie tego naszego sposobu rozumienia tej de facto tych samych korzeni, mówimy, oni są naszymi wrogami, zawsze byli.
No problem jest wtedy, kiedy się dochodzi do szczegółów. I religia, która właściwie powinna być elementem łączącym i w zasadzie jest, może być wykorzystana i podbijana jako paliwo podgrzewające na podziały też. No bo weźmy na przykład kwestię ziemi. No, jeśli czytamy tradycję biblijną, no to ziemia obiecana Abrahamowi i jego potomkom należy się Żydom, tak? Bo oni tak czytają to przez właśnie linię Abraham i Izaak. Natomiast muzułmanie będą czytać to tak samo na swój sposób, bo to też jest ziemia obiecana dla nich. I
choć tutaj z kolei pojawia się Mojżesz i mamy ten Kanan, do którego oni zmierzają, no i mamy potem opisy dramatycznych wojen, wytępiania miejscowej ludności, trudno powiedzieć, jaką religię zresztą wyznającą, którą czynią Żydzi w imię właśnie tego ofiarowania przez Boga im tej ziemi.
Mojżesz i dużo, dużo później wielu jeszcze władców czy przywódców jednej i zresztą drugiej religii. No stąd ta walka o tą ziemię przez tysiąclecia właściwie to jest. Jerozolima jest miastem ogromnego sporu, ale też cała ta ziemia obiecana, jakkolwiek ją dzisiaj zdefiniujemy, czy to będzie Zachodni Brzeg, czy to będzie państwo Izrael, no to mamy właśnie te
Judea i Samaria.
No, tak. I tutaj się zaczyna problem z tym, że niektórzy współcześni działacze pacyfistyczni mówią, dajcie spokój z tą religią, bo ona tylko właśnie podgrzewa spory. To jest, oczywiście może być czytana duchowo i wtedy jest okej, ale jeśli ją wykorzystać jako argument w walce o ziemię, no to jest nie okej. Zresztą jak gdybyśmy się przyjrzeli oczyma takiego współczesnego, współczesnej feministki, rodzinie Abrahamowej, tej tamtej rodzinie, czyli jak Abraham i Sara, jego niewolnica i tam wiele innych niewolnic, no plus niewolnica Hagar, a Sara jako żona. plus wszystkie inne uwarunkowania z wędrówką do Egiptu, gdzie Abraham jakby się ukrył, powiedział, że nie jest mężem Sary, żeby faraon mógł sobie ją swobodnie wziąć, traktując jej partnera jako brata, a nie jako męża. No widzimy, jakie to już jest zaplątanie niezłe w tym wszystkim. No niektórzy mówią tak, no to przecież patologiczna rodzina była. No jaki to ojciec, który tak, jednego syna miał z niewolnicą i postanowił go wygnać na pustynię, czyli skazać na śmierć, a potem drugi mu się urodził z żony, już Izaak, i tego też miał zabić własnoręcznie. Więc totalna patologia. Patrząc tak socjologiczno-psychologicznie z naszych dzisiejszych perspektyw, to historia Abrahama i tego wszystkiego, co wtedy się zaczęło, może być czytana na różne sposoby i może prowadzić do dalszych podziałów i do zgorszenia nawet. Natomiast ja bym chciał czytać, i wielu jest takich działaczy, takich wolontariuszy czy szaleńców zaangażowanych w to dzieło szukania pokoju, szczególnie tam, gdzie do wojny dochodzi, czyli na Bliskim Wschodzie między Palestyńczykami i Izraelitami. Że jednak można ze sobą współpracować, na przykład tworząc wspólne przedszkola. Dlaczego ta wojna trwa ciągle i dlaczego właśnie jest zakorzeniona w tych najmłodszych
pokoleniach? Że kolejne pokolenia, mówiąc najkrócej, odnajdują w tym konflikcie powód do budowania nienawiści wobec tych, którzy są obok nich praktycznie.
No dokładnie tak, dokładnie. To jest ten trop. Ja kiedyś zapytałem bardzo już sędziwego Żyda, który przyjeżdżał do Gdańska, właściwie przylatywał na poświęcenia kolejnych statków budowanych w Stoczni Gdyńskiej. Miałem taki epizod, że chyba 6 samochodowców święciłem, razem zresztą z rabinem, naczelnym rabinem Izraela, który też przylatywał. Pan Shalom Ungar, bo tak się nazywał człowiek, o którym mówię, był już prawie 100-letnim człowiekiem wychowanym przed wojną na Węgrzech, potem już w Izraelu. Bardzo mądrym, sędziwym, czyli umiejącym osądzić sytuację człowiekiem, zapytany przeze mnie przy już, jak gdy się zaprzyjaźniliśmy, kiedy skończy się ten konflikt, jak w ogóle o tym można myśleć. To on powiedział tak, proszę księdza, to się skończy 3 pokolenia potem, jak w przedszkolach izraelskich przestaniemy uczyć, że każdy Arab to jest twój śmiertelny wróg i trzeba go zgładzić, a w przedszkolach palestyńskich przestanie się pokazywać komiksy, w których najlepiej założyć pas szachida i się wysadzić w autobusie pełnym Żydów. Mówiąc na skróty. I to było bardzo smutne, a jednocześnie chyba bardzo mądre, bo jeśli to się nie zacznie zmieniać u dzieciaków w wychowaniu, w edukacji od samego początku, a potem nawet w edukacji, nie wiem, obywatelskiej, akademickiej, no to na to nie ma, to na to potrzeba dużo czasu jeszcze.
No dobrze, to my mamy swoje własne błędy i doświadczenia. No przypomnijmy, że ten projekt europejski powstały po to, żeby, mówiąc najkrócej, no właśnie, zejść z tej ścieżki, która doprowadziła do pierwszej i do drugiej wojny światowej w Europie. No też mówiąc najkrócej, jak dziś na to patrzymy, nie jest takim projektem, który rozwija się w sposób całkowicie niepowstrzymany, bez żadnych problemów. Wciąż znajdujemy jeszcze wciąż powody, my wewnątrz nawet tej Europy, która ma to traumatyczne doświadczenie, niewyobrażalne zupełnie, znajdujemy powody do wzajemnej niechęci czy do nawet nienawiści.
Owszem, ale jeśli powstaje taki projekt jak NATO na przykład, już teraz mówimy o militariach, to ktoś znowu inny, mądry, sędziwy powiedział mi, no jak wsadzisz dwóch chłopaków do jednego czołgu, to przestaną do siebie strzelać. To jest trochę tak, że...
No dobrze, no ale to w takim razie ja cię będę, przepraszam, zawracał do historii, czyli jednak do tego, co nas dzieliło. Problem polega na tym, że w rzeczywistości, jak popatrzymy na judaizm, chrześcijaństwo, którego jakoś z niego wynika, potem mamy do czynienia z islamem, który jakoś wynika i z judaizmu, i z doświadczenia chrześcijańskiego. A równocześnie, jak popatrzymy na dzieje już wewnątrz tych trzech wielkich religii, no to one też są na wiele sposobów podzielone i dzieliły się historycznie. Znajdowały całą masę powodów do tego, żeby, mówiąc najkrócej, na różne sposoby patrzeć na tą wiarę. No, chociażby mamy ten kłopot, że no, Żydzi nie patrzą na Jezusa Chrystusa jak na Mesjasza, ale jeśli popatrzeć na historię judaizmu, to właściwie w każdym stuleciu ze 3-4 Mesjaszy się pojawiało. jakaś część judaizmu uznawała ich, a jakaś część mówiła, że nie. I że do dziś czekają tak naprawdę. Prawda? No więc mamy do czynienia z sytuacją, w której rozwój tej religii, to jest taki dynamiczny, poszukujący, widzący jakby na różne sposoby różne rzeczy. A na to nakłada się ta kalka historii, prawda? Czyli tego pytanie, jak ona wpływa, czyli czy mówiąc najkrócej, no mamy do czynienia z takim procesem, który jest oczywisty, czyli mamy do czynienia z judaizmem, który jednak jest zamknięty w gronie Żydów, a mamy potem do czynienia z chrześcijaństwem, które w którymś momencie nagle eksploduje na cały ten rzymski, a potem nawet już nie rzymski świat i mówiąc najkrócej, czyni się religią imperialną, religią wielkiego tworu politycznego, który funkcjonuje, a potem z kolei wielkiego obszaru geograficznego, którym jest ta postrzymska Europa. Mamy islam, który jest właściwie ważnym powodem do tego, aby zmienić całkowicie mapę Bliskiego Wschodu, kiedy to islam rozbija potęgę Bizancjum i rozbija potęgę Imperium Perskiego, prawda? Ale z kolei też czyni ogromny obszar sobie poddany i pojawia się tam coś, co byśmy mogli powiedzieć obszar wymiany kulturalnej od Hiszpanii po granicę z Indiami, prawda? Czyli, że coś też tam się takiego dzieje, co jest pewnym zjawiskiem historycznym. I teraz pytanie, co zrobić z tym wszystkim? Znaczy, czy to jest tak, że mamy do czynienia z poszukiwaniami ludzi właściwych ścieżek życia, zarówno tego religijnego, jak i tego świeckiego, tego, który wyrażamy często w wojnach i podbojach? Czy też mamy do czynienia jednak z czymś takim, w którym ta religia może sobie funkcjonować zupełnie z boku, poza tym wszystkim?
To jest pytanie mniej historyczne, a bardziej o koncepcję religii. To znaczy, w religioznawstwie mówi się o dwóch typach religii. Jedne to są uniwersalne, czyli takie, które mówią, no tak jak chrześcijaństwo i islam, idźcie na cały świat, buddyzm zresztą też i nauczajcie wszystkie narody.
Każdy może się stać wyznawcą tej religii.
Dokładnie. I są religie etniczne w takim ścisłym sensie, które właściwie chronią tajemnice swojej religii tylko do kręgów tajemniczonych, tych, którzy są inicjowani. To się wiąże z etnos, czyli z ludem, czy z jakąś jednostką, która utożsamia się ze sobą nie tylko religijnie, ale głównie na zasadzie przynależności genetycznej. Pytanie o judaizm. To jest bardzo ciekawe pytanie, czy to jest religia etniczna. Ja kiedyś z jednym z rabinów długo, długo o tym rozmawiałem i skończyło się to trochę z uśmiechem, jak to zazwyczaj, ale jest pewien trop. I on daje kierunki poszukiwań dalej. Mianowicie, czy można być Żydem, wyznawcą judaizmu, nie będąc etnicznym Żydem? No w zasadzie można, bo bywali tacy prozelici, byli ci pobożni Grecy, którzy słuchali w synagogach nauczania, jak czytamy w Bibliach, w Biblii.
No mamy Chazarów.
No tak, więc takie tropy były, aczkolwiek tenże rabin mówi, no to jest trochę jak z adopcją, tak, że to nie jesteś członkiem rodziny we krwi zakorzeniony, tylko jesteś adoptowany, więc teoretycznie tak, można by było. No a ja pytam, no w związku z tym, że takim papierkiem lakmusowym w tym podziale etniczne, uniwersalne, jest wysyłanie misjonarzy, czy głoszenie tej religii. Tak, idźcie na cały świat. No, czy Żydzi tak robią? On mówi, w zasadzie, powiedział mi tak, w zasadzie mógłby być judaizm religią etniczną, ale od 20 wieków nie ma do tego sprzyjających warunków. Więc to trochę się wymknął, ale z drugiej strony gdzieś tam zdefiniowaliśmy sobie to jako religię narodową, czyli trochę więcej niż etnos, bo jednak...
Ale czy to jest właśnie tak, że mamy do czynienia z tą pierwotną religią, z której wyłoniły się dwie następne i ona jest tą religią zamkniętą do tego żydowskiego etnosu? I pewną charakterystyką jest to, że te dwie następne mogły dlatego eksplodować na cały świat, że wzięły dużo z tej religii pierwotnej, a równocześnie pozbyły się tego wątku etnicznego?
No to jest zmiana koncepcji. Rzeczywiście, to był ten pierwszy spór między Piotrem i Pawłem. W 50 roku Sobór Jerozolimski, tak go definiujemy. No szedł właśnie o to, czy dalej zachowujemy te przepisy.
Czy jesteśmy częścią judaizmu, czy nie jesteśmy?
Dokładnie. Czy oczywiście to jest o wiele bardziej skomplikowane niż taki czarno-biały podział, ale no gdzieś z tamtych czasów wynika ta eksplozja, że tak powiem, uniwersalna. Czyli chrześcijaństwo jednak może być skierowane, tak jak święty Paweł pisał, nie ma Żyda, Greka, poganina, kobiety, mężczyzny, wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. I podobnie jest w islamie. I islam też ma pewne restrykcje. Znaczy islam nie zmusza w zasadzie, czy no nie zmusza, no ogniem i mieczem nie da się narzucić religii nigdy, ale jeśli byśmy popatrzyli na pewne kalki, na pewne schematy myślowe, to wydaje się, że islam jest, był i ciągle jest taki ekspansywny, że tam, gdzie się pojawi, to narzuca swoją religijność. Nic bardziej błędnego. Na przykład weźmy tę wspomnianą przez ciebie Hiszpanię od VIII wieku. Przecież 711 muzułmanie przeskoczyli sobie 14 kilometrów Gibraltaru z Afryki Północnej, gdzie już bardzo się tam zadomowili.
Niektórzy twierdzą, że nie było ich dużo, kilkuset podobno.
Dosłownie. Ten Tarik był wodzem małej zupełnie społeczności, ale wtedy Hiszpania była strasznie słaba i rozproszona jako księstewka wizygockie. Zresztą chrześcijaństwo było tam wtedy ariańskie. To przedziwne były. No, słabość, ogromna słabość tamtej formacji kulturowej i religijnej, więc muzułmanie weszli całkiem łatwo i gładko i to prawie na cały półwysep, zostawiając Asturię i Kantabrię na północy w spokoju, bo tam były już góry i chyba im się nie chciało iść, ale szli do Poitiers we Francji. No, gdyby nie przegrana bitwa, to kto wie, jakby to dalej było w zachodniej Europie. Natomiast popatrzmy, jak przez 3 wieki co najmniej udało im się zbudować harmonijne współistnienie z miejscową ludnością chrześcijańską i żydowską, bo przecież Żydzi też tam byli. Do tego stopnia, że potem już właściwie w czasach rekonkwisty powstała szkoła tłumaczy w Toledo. Czyli myśl kapitalna, zupełnie niesamowita, tolerancyjna, otwarta, wzbogacająca. Siadamy we trójkę do stołu i czytamy swoje teksty święte i medyczne, i mądrościowe, i filozoficzne. I tłumaczymy je na wszystkie języki, które są zainteresowane, żeby się wzbogacić o mądrość Arystotelesa i Platona, która gdzieś tam już ugrzęzła w bibliotekach, gdzieś tam Maimonidesa przetłumaczyć, żeby Arabowie i chrześcijanie mogli z niego skorzystać, czy też wreszcie jakąś wielką mądrość medycyny muzułmańskiej, Awiceny, tak? No to podręczniki Awiceny to przecież był uczony muzułmański. Przetłumaczone na hebrajski i na kastylijski, czy na łacinę, no, stały się podstawą medycyny do XVIII wieku, korzystano z tego. Oczywiście taka formacja nie utrzymała się długo, bo przyszedł jakiś fundamentalny reżim muzułmański gdzieś tam z Atlasu, z gór Atlas Maroko. I powiedział precz, nie chcemy, bo to jest rozmydlanie religii, to jest rozmywanie naszej tożsamości. Ale no, jest genialna książka o tym, to jest Ozdoba świata, tak pani profesor Menokal pisze o Kordobie jako takiej stolicy, w której rozkwit zarówno medycyny, jak i filozofii, jak i nie wiem, ogrodnictwa nawet, no, to były zasługi wzajemnej właśnie wymiany i tego, że nie trzeba było się zwalczać, a można było się wzajemnie wzbogacać tymi mądrościami, które przez wieki dane tradycje nagromadziły. I to jest trop, którego warto by dzisiaj szukać.
No właśnie, no ale to w takim razie, jeśli mamy w tej historii znajdować jakieś punkty, które by napędzały naszą współczesną mądrość, jakąś próbę czegoś wspólnego, no to może odwróćmy to wszystko, bo my tak uczymy te dzieci, że toczyliśmy wojny, że zwyciężaliśmy, że tam pogrążyliśmy islam, albo żeśmy wygnali kogoś, kogo nie lubiliśmy, albo ktoś inny to za nas zrobił. To odwróćmy to wszystko jeszcze jakoś inaczej. Spójrzmy na to wszystko, co było tym dobrym przykładem tego, kiedy dialogowaliśmy albo kiedy próbowaliśmy razem żyć, chociażby jako sąsiedzi, prawda?
Byłoby dobrze, gdybyśmy taką narrację przyjęli, bo inna jest też antyewangeliczna, tak szczerze mówiąc, już z naszego punktu widzenia. Ja raz byłem na takim kazaniu gdzieś we Włoszech, gdzie chciałem wyjść, bo już mi się rzeczywiście źle bardzo robiło.
Ja kiedyś w pewnym radiu słyszałem taki głos, historyka zresztą, ale radio, które Matkę Boską miało na, jakby to powiedzieć, w nazwie, i słyszałem entuzjazm w jego głosie dla wytępienia rycerzy Najświętszej Marii Panny pod Grunwaldem. Wydawało mi się to paradoksalne, ale...
No więc to trochę w takim wydaniu jest właśnie antyewangeliczne, bo jak ktoś mówi, że Pan Bóg jest po naszej stronie, tak? I że nie wiem, czy to będzie klub piłkarski, gdzie tego biednego Pana Boga wrabiamy w naszą drużynę, a co wtedy ma zrobić to inną, która też się modli. Albo gorzej, bo nieraz wojna. Tak? Ja słyszałem właśnie w tym kazaniu, że tak jak było pod Lepanto, jak pokonaliśmy tych strasznych muzułmanów wtedy, bo Pan Bóg był po naszej stronie i teraz gejów i lesbijki tak samo musimy wytępić i pokonać, bo Pan Bóg będzie po naszej stronie i nie będziemy rozmywać tego i będziemy bronić naszej tożsamości religijnej, no to ja się pytam, gdzie my jesteśmy? Co to jest za dobra nowina i co to jest w ogóle za chrześcijaństwo? Jeśli...
No tak, tylko że ono przez długie stulecia trochę takie było. Tak samo zresztą patrzymy na to, było też po stronie islamu i po stronie Żydów w wielu sprawach. Więc teraz pytanie jest takie, jak ten łańcuch wzajemnych pretensji przerwać i spróbować zbudować no właśnie coś, co by odwoływało się do tych tradycji, kiedy potrafiliśmy pamiętać o tym, że my wszyscy z Abrahama i że tak naprawdę jesteśmy braćmi wyznającymi tego samego Boga, choć historia i wydarzenia różnego rodzaju nas podzieliły w taki sposób, w jaki jesteśmy dziś podzieleni.
Byłoby szczęśliwie, gdybyśmy religii przestali używać politycznie. To jest najważniejsze, ponieważ to jest największa klęska wszystkich religii, nie tylko nawet tych trzech, o których mówimy. Ja z największym zdziwieniem przeczytałem niedawno, że mnisi buddyjscy w Birmie, w Myanmar, którzy są uosobieniem pacyfizmu, spokoju, stanęli na czele pogromów przeciwko Rohingjom, biednemu ludowi, który uciekł z Bangladeszu, prześladowany tam, i przyniósł na teren świętej Birmy islam i inną etniczność, no to trzeba w imię czystości rasy, religii i nieskazitelności wyznania ich pokonać, wygnać i dobić. I tam były pogromy, tam były mordy pod wodzą mnichów buddyjskich. Nie mogłem w to uwierzyć, ponieważ jako religioznawca wiem, że buddyzm jest najbardziej pacyfistyczny. I byłem zresztą w Birmie tuż przedtem. I okazało się, że to jest możliwe wtedy, kiedy wściekła polityka nakręci tę spiralę tak mocno, że paliwo religijne staje się dla niej genialnym napędem. No, to jest...
Znowu ci ateiści coś zaczynają w naszym programie się pojawiać i mówić, że religie są winne? Czy to jednak nie jest tak, że myśmy po prostu postanowili je wykorzystywać? Że one są po prostu jakoś podręczne, znaczy poręczne w tym momencie, kiedy chcemy znaleźć powód, dla którego chcemy się różnić z innymi i uznać, że ich racje są zupełnie poza kategoriami, które uznajemy.
To jest i tak. Na pewno jest bardzo źle, kiedy politycy chcą ideologicznie wykorzystać religię. No, mieliśmy Bałkany w 90-tych latach.
To ja akurat mam własne doświadczenie. Pamiętam, że byłem z moją żoną na takim festiwalu muzycznym kilka lat po tej wojnie i pamiętam takie rozmowy z ludźmi, którzy często wywodzili się z jednej uczelni muzycznej, a teraz byli Macedończykami, Serbami, Chorwatami. Mieli tę historię tej wojny jakby przed oczami. I oni zawsze mówili, że to wszystko mówili przez księży i przez generałów.
No to jest, myślę, że niezła diagnoza, bo rzeczywiście jasne, że można było się szczuć wzajemnie chorwackością, serbskością i tam ustaszowcy i przeszłość II wojny. Ale bardzo dobrze do tego pasowała narracja mówiąca o tym, że wy przecież jesteście, wy Serbowie jesteście prawosławni, a my Chorwaci katolicy, a jeszcze ci cholerni Albańczycy to muzułmanie, więc Bośnię trzeba też pokonać. I to jest paskudne, no co tu dużo gadać. To naprawdę łatwo wykorzystać, będąc nawet ateistą, który podgrzewa ten swój kocioł wojenny właśnie tym paliwem religijnym. Ale z drugiej strony bywa po stronie przywódców religijnych głupota i ambicja, która, tak jak mówiłeś, dlaczego się te religie wewnętrznie dzielą. To nie jest szlachetny spór ideowy zazwyczaj, tylko to jest ambicja, ja będę przywódcą nowego ugrupowania, ja będę na czele tej schizmy, która teraz będzie ważniejsza od tej poprzedniej. I historia religii, nie tylko naszej, uczy tego, że taki podział jest bardzo łatwo wprowadzić. To naprawdę wystarczy coś bardzo niewielkiego w sferze idei. Filioque, jedno słówko. Tak. To jest oczywiście skrót myślowy, ale rzeczywiście... Jako pretekst wystarczy. No i potem już jesteśmy podzieleni, ekskomunikowani wzajemnie, wyklęci i I spróbuj po 1000 czy po 100 lat, już nawet po 100 latach, zakopać ten rów. Już są struktury, już są nowe ścieżki, już są całe pokolenia wychowane w tym duchu i jakby zrezygnowanie z tego byłoby dezercją. Jakby to jest strasznie trudne. Ten wszelki ekumenizm jest potem bardzo żmudną pracą, która wymaga cierpliwości, pokory też.
Wystarczy, że jeden bramkarz piłkarski przeżegna się przed meczem, aby druga część publiczności wyła aż do końca 90 minuty.
To właśnie tak bywa, niestety. I tutaj bardzo na to wszystko trzeba uważać, żeby z religii nie zrobić sobie narzędzia walki, w ogóle walki jakiejkolwiek, bo wojna w imię religii jest czymś chorym zupełnie. A to szukanie właśnie jedności jest możliwe i stąd też ten nasz projekt. Oczywiście to będzie kropelka w morzu, jeśli się uda z Markiem Kamińskim dotrzeć do tych miejsc i porozmawiać z tymi ludźmi. Być może powstanie jakiś film z tego, być może jakieś dzieło się zrodzi, jakaś fundacja. To nie zmieni całego świata, ale na pewno, tak jak wiele innych inicjatyw, przyczyni się do tego, że chociaż będzie się do czego odwoływać.
No dobrze, ale to w takim razie, jeśli musielibyśmy znaleźć ten kroplomierz, którym będziemy te krople wody na ten kamień upuszczali, to płaszczyzna religijna jest właściwa, czyli właśnie to spojrzenie, że trzeba znaleźć te rzeczy, które nas łączyły w przeszłości, albo te rzeczy, które są wspólne. No i że ten Bóg jest nasz, wspólny. No, to nic na to nie poradzimy. Na różne sposoby go wyznajemy my ludzie, ale Bóg jest ten sam. No, nic tutaj akurat w tych trzech religiach nie przeczy tej tezie, prawda? Tylko oni inaczej go wyznają, inaczej o nim myślą, inaczej czują tę swoją religijność, no i się tego czepiamy.
I na szczęście jest tak, że jeśli żyjemy w różnych kulturach, mówimy różnymi językami, to byłoby strasznie dziwne i sztuczne, gdybyśmy wszyscy karnie w mundurkach takiego samego kroju szli jedną ścieżką, mówiąc po łacinie credo in unum Deum. No jasne, że będzie inaczej. Tak jak ktoś mnie kiedyś pytał, jak to wyjaśnić, tą wielość religii. No ona jest, papież Franciszek nawet deklarował przy tej okazji właśnie w Abu Dhabi, taką jakby swoją wizję, czy nie swoją, ale potwierdzoną przez wiele wcześniejszych tropów, że to jest wolą Boga, żeby była różnorodność religijna, że z woli Boga są różne drogi do najwyższego, różne drogi. I tak jak miłość, no jeśli na całym świecie słowem miłość mielibyśmy określać to samo po polsku na przykład w Australii czy w Afryce, no to byłoby narzucenie i sztuczne implementowanie jakiejś kultury wszystkim innym i uniformizacja, która byłaby nieadekwatna do ich mentalności, drogi, kultury, cywilizacji. Więc szukajmy na różnych drogach, ale idźmy w tym samym kierunku. To jest ta historia, w której jest na środku pustyni studnia. I do tej studni wszyscy mamy dostęp. Być może my, jako katolicy, tak, możemy o sobie myśleć prawdopodobnie trochę dumnie, ale okej, z naszego punktu widzenia jest to w jakiś sposób usprawiedliwione. Mamy dostęp do tej studni najbliższy. Jesteśmy tuż obok, jeszcze mamy łańcuch i wiadro. Nie wiem, prawosławni i protestanci może mają trochę mniejsze wiadro albo krótszy łańcuch. A wyznawcy innych religii monoteistycznych muszą drogę dłuższą przejść może, ale też do tej studni mogą sięgnąć. Czy też niewierzący w Boga, ale szukający prawdy, to tak samo nie są wykluczeni z tego dostępu do źródła. Ścieżki są inne, być może dłuższe, bardziej kręte, ale zostajemy oczywiście, jeśli ktoś mnie spyta, czy ja jestem rozmydlającym irenistą religijnym, który mówi, że wszystkie religie są takie same. Nie są takie same. Ja jestem wyznawcą rzymskiego katolicyzmu, bo to jest mi najbliższe. W tej tradycji odnalazłem swoją drogę. Potwierdziłem ją dojrzale po tym, jak wychowali mnie rodzice. I ja uważam, że na tej ścieżce mogę najpełniej się rozwijać duchowo, religijnie i to jest moja droga do prawdy. Ale nie wykluczam innych dróg i nie wykluczam prawomocnych sądów mówiących o tym, że podobnie muzułmanin może mówić o sobie, że to on ma najbliższą drogę do tego źródła prawdy i to nie musi się kończyć zwalczaniem.
No dobrze, ale to w takim razie zostawmy religię sobie, a równocześnie szukajmy, nie wiem, w człowieczeństwie, w polityce jednak znowu, czy w tej świeckiej części naszego świata tego, co może być tą płaszczyzną porozumienia?
Myślę, że i to, dlatego że ja myślę, że bez duchowości daleko nie dojedziemy w tym szukaniu, bo jeśli zostawimy świat politykom tylko, no to polityka jest sztuką skutecznego dochodzenia do swoich celów, tak? I to te swoje cele zawsze będą swoje bardziej.
No poza tym natychmiast powiemy w ten sposób, że nawet jeśli istnieje moda na to, żeby było braterstwo i żeby było pokojowo, no to po roku, dwóch, pięciu, dziesięciu, piętnastu ktoś powie, no to się już na pewno ludziom znudziło, to my może w takim razie poszukajmy tego tam, gdzie człowieczeństwo także znajduje swoje pole w nienawiści, w niechęci, w przekonaniu, że inni są gorsi od nas i mówiąc najkrócej, ta skuteczność zostaje użyta właśnie dokładnie na tej płaszczyźnie.
No tak, o tym mówię i tutaj jakby no, religia jako taka też nie jest gwarantem tego, że będzie pokojowym olejem wylanym na jakieś wzburzone fale wojny. Ona, tak jak mówię, może być też i zewnętrznie, i wewnętrznie źle wykorzystywana, ale jednak duchowość człowieka prowadzi do wnętrza, do pytań ostatecznych, do tego, żeby no, szukać istoty sprawy, a nie doraźnych sukcesów. I tu bym bardzo dużą też kładł, przywiązywał rolę do kultury i do sztuki też, które są bardzo, bardzo uniwersalne, które mają w sobie też coś, co łączy ludzi ponad rasami, wyznaniami i siła takich projektów artystycznych, kulturalnych, muzycznych, nie wiem, no, plastycznych jest ogromna. No ale one są marginalizowane. Zazwyczaj bardzo mało jest takich inwestycji w coś takiego. No, ja bardzo sobie dlatego cenię ten projekt w Abu Dhabi, że ten dom rodziny Abrahamowej może być takim widomym znakiem, takim fizycznym zaproszeniem. Przyjdź, zobacz, że mogą obok siebie
dobrze,
stać.
No dobrze, no tak, ale to ja popatrzę z tobą to jako trochę jak historyk i zastanawiam się na przykład, co czuje w Grenadzie, w Sewilli muzułmanin odwiedzający dawne ślady architektury potęgi czasów islamu, a co czuję ja, nie wiem, jadąc do Stambułu i oglądając Hagię Sofię, prawda? Tak? To jest to pytanie o to, czy te widome znaki na przykład architektury czy sztuki z przeszłości, one nas mogą czegoś uczyć, mogą nas jakoś jednoczyć, choć pewnie istnieje ta płaszczyzna, która pokazuje złożoność przeszłości. I wtedy, kiedy się zgodzimy, że świat jest właśnie skomplikowany, złożony i że nie trzeba wyciągać z niego takich prostackich, stuprocentowych wniosków, no to nagle wtedy się okaże, że rzeczywiście nas to czegoś być może uczy.
Jesteśmy w Kordowie, idziemy do wielkiego meczetu. Piękny, ogromny, cudowny meczet z gajem pomarańczowym na dziedzińcu, z jakimś lasem kolumn.
No to będą większości rzymskich.
O właśnie, to narastanie na siebie, nakładanie się na siebie kultur. No to jest świadectwo tego, że przecież można tego nie niszczyć, najwyżej reużyć, jak mówią archeolodzy. Te reużytki potrafią pokazać, że dawna sztuka i dawna świątynia może być dalej w służbie jakiejś ważnej idei. I oczywiście Habsburgowie wbudowują w środek, Karol V wbudowuje sobie tam wielką jakby
kaplicę, katedrę,
tak. Ale ono, nawet to nie jest takie dysharmonijne. Nawet to jakoś się da ze sobą połączyć. I właśnie mówi to, o czym ty wspominasz, że
historia jest złożona.
Historia jest złożona i jeśli mądrzejsza jest taka historia, lepsza są takie dzieje i prowadzenie dziejów, kiedy nie niszczysz całkowicie poprzednich użytkowników tej ziemi, poprzednich wyznawców jakiejś religii, tylko próbujesz to respektować i dokładasz swoje. No, Sycylia jest też przykładem czegoś takiego. Tam jest przecież i Magna Grecja, stara Grecja z pięknymi świątyniami doryckimi, A jest jednocześnie potem ogromny wkład kultury muzułmańskiej, która budowała
Choć tworzyła. Tu mamy do czynienia znowu właśnie z takimi wariatami historii, jak Fryderyk II Sztauf, który paradoksalnie trochę wbrew swoim czasom jest człowiekiem właśnie ponad tymi religiami, a nawet co zabawne, jemu się zdaje się wydaje, że jest Mesjaszem.
Niech mu się co tam wydaje, co chce, ale to jest mało szkodliwe, bo Jerozolimę jako jedyny zdobył bez walki. To było dogadanie się właśnie przez dialog, przez być może jakiś rodzaj umowy ekonomicznej, ale...
Poprzez znajomości w tym drugim świecie, co też jest ważne.
Ale to świadczy o jakiejś genialności też osobowości tego człowieka. Hohenstaufów bardzo, bardzo lubię i tego Fryderyka Stupor Mundi. Dla mnie to on jest niesamowitym człowiekiem, który na swoim dworze w 100% miał uczonych arabskich właśnie. Prawdopodobnie Dante też się naczytał tam historii o podróży w zaświaty Mahometa. I kto wie, czy niektórzy uczeni twierdzą, że na pewno nie wzorował się w swojej Boskiej Komedii na tym właśnie islamskim pierwowzorze wędrowania po niebie, piekle i tak dalej. I komu to szkodzi? Komu to przynosi ujmę? Czy
w jakikolwiek... No ale to właśnie wtedy może w takim razie o tym opowiadajmy, a nie o tych rycerzach, którzy w imię Boga ścierali się na polach bitew.
No bardzo bym chciał. To jest moja narracja i to, czego uczę moich studentów, czy to na religioznawstwie w seminarium, czy na wykładach na uniwersytecie, czy wreszcie w SWPS-ie od niedawna judaistyka, czyli stosunki chrześcijańsko-żydowskie. No przegląd dramatycznych rzeczy z przeszłości, no, a jednak jakiś sposób na to, żeby to zrozumieć, nazwać po imieniu, nie udawać, że tego nie było, a pokazać, jak może być inaczej.
No dobrze, to w takim razie spoglądajmy właśnie na ten świat tak, jakby to mogłoby być inaczej. No dobrze. Ksiądz Krzysztof Niedałtowski, rektor Kościoła Świętego Jana i duszpasterz środowiska twórczych w Gdańsku. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą audycję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.